sacerdotni, księża, siostry, bracia, przedstawiciele władz miejskich. Oto wspólnota waszego miasta, wspólnota waszej parafii obiera sobie, zresztą kontynuuje, bowiem tego po raz pierwszy dokonali wasi pradziadowie, obiera sobie i potwierdza świętego Mikołaja jako patrona. Co to znaczy obiera sobie patrona? Kim jest patron? Czego od niego oczekujemy? Czego się po nim spodziewamy? Bo chyba tak jest ostateczny sens tego właśnie pragnienia, aby on został naszym patronem. Moi drodzy, na to pytanie chciałbym odpowiedzieć, odwołując się do pewnego kontekstu, do pewnego zdarzenia, a mam na myśli to, czym ostatnio właściwie żyje cała Polska. Owym nieszczęściem, przypadkiem, wypadkiem w Sztyrku, kiedy właściwie, można powiedzieć, w jednej minucie w powietrze wylatuje cały budynek, a pod jego gruzami ginie 8 osób. Wielopokoleniowa rodzina, dziadkowie i wnuki. I także to pośrednie pokolenie rodziców owych dzieci. Zaledwie z tej rodziny, która tam mieszkała, uratowała się jedna osoba, której akurat w tym miejscu nie było. I moi drodzy, co się stało właściwie? Co możemy na ten temat powiedzieć? I chyba w pierwszym takim rzucie, w pierwszym takim odczuciu jesteśmy bezradni, jesteśmy bezsilni. Szukamy słów, które jakby pomogą nam to określić, opisać, a może nawet zrozumieć, zgłębić. I dlatego mówimy wypadek, nieszczęście, a może nawet i pech, bowiem na to składało się kilka sytuacji, które pierwotnie były jakby niemożliwe do powiązania, jakby dostrzeżenia ich w pełnej całości, tak aby dostrzec konsekwencje, że właśnie może się stać to, co się stało. Może nawet powiemy przypadek, bo jeżeli jest prawdą, że tam coś robiono obok, i nieświadomie, właśnie przez przypadek naruszono przewód, rurę z gazem, co spowodowało wybuch, to może tym się zadawalamy i jak najszybciej staramy się o tym zapomnieć. Ale moi drodzy, o tym się tak szybko nie da zapomnieć. Zwłaszcza ci, którzy jakby bliżej stoją tego zdarzenia. A Ale gdybyśmy przypatrzyli się bliżej tym wszystkim słowom, do których się odwołujemy, przy pomocy których próbujemy wyinterpretować, zinterpretować to zdarzenie, to by się okazało, że te słowa są totalnie puste. One niczego nie wyrażają. One niczego nie interpretują, one niczego nie tłumaczą, nie wyjaśniają. Bo nie potrafią. Bo może właśnie dlatego nie potrafią, żeśmy może zgubili, zatracili jakąś głębię. Głębię myślenia i głębię rozumienia, zwłaszcza swojego życia, tego codziennego życia. Jesteśmy dzisiaj coraz to bardziej jakby rozpędzeni, pochłonięci wielością spraw. I może właśnie dlatego, kiedy tego typu nieszczęście nas spotyka, jesteśmy wobec tego nieszczęścia totalnie bezradni. Bo co nam mówi to zdarzenie? Co nam mówi to wydarzenie? To wydarzenie mówi nam, że nasze życie na tej ziemi, to znaczy nasze ziemskie życie, przebiega, realizuje się, toczy się w pewnej przestrzeni, gdzie jakby krawędziami tej przestrzeni z jednej strony jest Bóg, o którym bardzo często zapominamy, a z drugiej strony zło. Zło, które właśnie za każdym razem w odmiennej formie daje o sobie znać. To tu toczy się nasze ziemskie życie między Bogiem a złem. Złem, które towarzyszy człowiekowi od zarania jego istnienia. I okazuje się, że człowiek zawsze ze złem przegrywa. Zawsze jest jakiś bezsilny w stosunku do zła. Bo moi drodzy, ze złem w ostateczności może sobie poradzić jedynie Bóg. Skąd się to zło wzięło? Dlaczego jest ono właśnie takie, wobec którego jesteśmy bezsilni? Kiedy sięgniemy do Pisma Świętego, zwłaszcza do pierwszych stronic Starego Testamentu, to w tym opowiadaniu, tak a nie inaczej zredagowanym, ukazującym człowieka w momencie, kiedy zostaje stworzony przez Boga i, jak mówimy, umieszczony w raju, zobaczymy coś bardzo istotnego, coś bardzo ważnego, że spośród całego stworzenia człowiek się czymś istotnym wyróżnia. Jak mówimy, został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ale co to znaczy, został stworzony na obraz i podobieństwo Boga? To znaczy, że po pierwsze, został stworzony jako wolny. Człowiek miał być wolny. Później święty Paweł w liście do Galatów w rozdziale 5 powie nam, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Myśmy właśnie to stwierdzenie ku wolności wyswobodził nas Chrystus obrali jako przesłanie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który miał miejsce w 1997 roku we Wrocławiu. Człowiek miał być wolny. Po co człowiek miał być wolny? Właśnie po to, aby mógł być jakby partnerem Boga. Aby mógł stanąć naprzeciw Boga i toczyć z Nim dialog. Mógł się wsłuchiwać w to przesłanie, w tę mądrość, jaką Bóg chciał człowiekowi przekazać. Mądrość, o której powiedzmy wprost, trzeba powiedzieć, że człowiek jej nigdy nie potrafiłby wymyśleć, ale jednocześnie dzięki niej żyje. Człowiek miał być wolny właśnie po to, żeby z swojej wolności mógł wydobywać dobro i mógł czynić dobro. I mógł to dobro czynić jako podmiot, to znaczy jako ten, który czyni to dobro jako sam z siebie. To jest jego dobro. To dobro może mu być zapisane jakby na jego rachunek. Być mu tytułem do chwały, do sławy, do satysfakcji, do nagrody, aż po nagrodę życia wiecznego. Ale moi drodzy, co to byłaby za wolność, gdyby człowiekowi jedno nie było wolno? To znaczy, gdyby człowiekowi nie było wolno sprzeciwić się Bogu. Gdyby człowiekowi nie było wolno powiedzieć Bogu nie. Ten jeden wyjątek jakby znosiłby całą wolność. Bo albo człowiek jest wolny, albo nie. I właśnie w sposób taki, że Panu Bogu powiedział nie, człowiek z tej wolności skorzystał. Później tę wolność, która sprzeciwiła się Panu Bogu, nazwaliśmy grzechem pierworodnym. W tym grzechu pierworodnym wszyscy uczestniczymy. W jaki sposób? Właśnie w taki sposób, ilekroć nadużywamy wolności. Bo trwa to do dzisiejszego dnia, że człowiek w jakichś sytuacjach mówi Panu Bogu nie. I w ten sposób jakby ciągle aktualizuje, tak jak doładowujemy akumulator, aktualizuje właśnie grzech pierworodny. Bo czyż dzisiaj człowiek nie żyje w jakiejś jakby drugiej przestrzeni, gdzie z jednej strony wszystko może. Może budować obozy koncentracyjne, może budować gułagi, wywodzić ludzi na Syberię. Może, bo kto mu zabroni? Ale z drugiej strony, czy mu wolno? Właśnie czy mu wolno? I cała tajemnica człowieka wyraża i polega na tym, że człowiek nie do końca potrafi zrozumieć to, dlaczego mu nie wolno. I nieustannie to przekracza. I dlatego, moi drodzy, kiedy otworzymy Pismo Święte. Kiedy otworzymy Stary Testament, Księgę Mądrości, to już w pierwszym rozdziale przeczytamy coś zdumiewającego. Już w pierwszym rozdziale przeczytamy, że Bóg śmierci nie stworzył. Bóg stworzył człowieka ku nieśmiertelności. Bóg śmierci nie stworzył. Bo śmierć, jak powie nam święty Paweł, przyszła przez grzech. I to jest ta przestrzeń między Bogiem a złem, a śmiercią w ostateczności, w której to przestrzeni toczy się to nasze codzienne, dzisiejsze życie. Ale moi drodzy, jest właśnie ta druga krawędź, Bóg. To już w Starym Testamencie spotykamy się z pewnym przesłaniem, z pewną nauką, że Bóg otaczał człowieka swoistego rodzaju troską. Otaczał człowieka właśnie troską, aby potrafił uchronić się od zła. Potrafił jakby przezwyciężać zło. I dlatego posyłał aniołów, którzy mieli się człowiekiem troszczyć, chronić go przed złem, pokonać te wszystkie trudności, na jakie w życiu codziennym natrafiał. W Nowym Testamencie chrześcijanie właśnie tę wizję, to rozumienie Boga troszczącego się o człowieka poprzez właśnie posyłanie do Niego aniołów, jak chociażby Tobiasz, Księga Tobiasza w Starym Testamencie. Jakby chrześcijanie to rozszerzyli. Zwłaszcza wówczas, kiedy już właściwie od pierwszych chwil chrześcijaństwa, od pierwszych chwil rozwijania się chrześcijaństwa, chrześcijanie doświadczali prześladowania. I rozwija się wokół męczenników kult, swoistego rodzaju kult. Kult świętych. Nie tylko po to, aby pamiętać o ich życiu, nie tylko po to, aby pamiętać o ich ofierze, ale także, aby zwracać się do nich ze szczególną modlitwą właśnie o ochronę, o patronat. Aby chcieli być patronami nas tutaj, którzy w dalszym ciągu borykamy się z takimi czy innymi przeciwnościami losu, którzy borykamy się jakby ze sobą samym, wówczas, kiedy jakby nie potrafimy rozpoznać tej granicy, poza którą nie wolno nam przechodzić, bo poza nią już jest właśnie zło. Poza nią już jest właśnie to, że ci nie wolno. A później to grono patronów się rozszerza. Rozszerza się już nie tylko na męczenników, ale i na wyznawców, którzy jakby duchowym heroizmem potrafili pokazać oddane, ofiarne życie. Święci, którzy niekoniecznie schodzili z tego świata jako męczennicy, ale którzy potrafili heroizmem swojego życia, heroizmem swoich cnót, heroizmem swoich zalet, heroizmem swojej duchowości wewnętrznej, heroizmem właśnie ofiarowania się dla drugiego człowieka potrafili być wzorem. Potrafili być wzorem do naśladowania. I stąd, moi drodzy, również i święty Mikołaj. Chcielibyśmy tak właśnie przyjąć ten patronat świętego Mikołaja jako właśnie posłanie posłanego przez Boga. Właśnie do tej przestrzeni między Bogiem a złem, abyśmy potrafili tak przejść przez życie, abyśmy potrafili dojść tam, gdzie On doszedł, abyśmy potrafili zasiąść tam, gdzie On zasiada. Moi drodzy, to święty Paweł daje nam szczególną wskazówkę, w jaki sposób to osiągnąć. I to się wszystko znajduje w tym jednym liście, liście do Rzymian. To właśnie w tym liście święty Paweł daje fundament pod tę naukę o grzechu pierworodnym, ale też daje fundament naszego zachowania się właśnie w tym świecie, w tym życiu. Tam, gdzie mówi zło, dobrem zwyciężaj. Zło, dobrem zwyciężaj. Właśnie na tym świecie niczego innego nie potrafimy więcej dokonać. Bo w ostateczności, jak już powiedziałem, jedynie Bóg może sobie pokonać i poradzić ze złem. Zło dobrem zwyciężaj. Bóg pokonuje zło poprzez to, że kiedy już nie w raju jakby, ale w historycznym momencie, kiedy Bóg powiesił Boga na krzyżu, Bóg przezwycięża krzyż, przezwycięża śmierć swoim zmartwychwstaniem. Ale zmartwychwstanie jest rzeczywistością już po tamtej stronie. Jak mówimy, jest rzeczywistością eschatologiczną, czyli ostatnią, ostateczną. Już się więcej nic nie stanie. I jako rzeczywistość ostatnia, ostateczna, będzie rzeczywistością pełną. Już jej nic nie będzie brakowało. Będzie samo dobro. Nie będzie zła. Ale do tej rzeczywistości wszyscy jesteśmy w drodze. I z jednej strony mamy właśnie tak żyć, aby zło dobrem zwyciężać, ale tego nigdy sami z siebie nie potrafimy czynić. Potrzebne jest nam Boże wewnętrzne umocnienie, które przychodzi poprzez sakramenty, które przychodzi poprzez modlitwę, ale także, które przychodzi poprzez owo wstawiennictwo naszych świętych patronów. Wstawiennictwo i pomoc. I tak chrześcijanie żyli, i tak po prostu kształtowali ten świat i ulepszali, tworząc to, co dzisiaj nazywamy chrześcijańską kulturą, chrześcijańską cywilizacją, tym wszystkim, co świat mógł osiągnąć. O czym na wstępie mogliśmy też usłyszeć, że to wszystko jest w jakimś głębokim kryzysie. Wstydzimy się chrześcijaństwa. Odchodzimy od chrześcijaństwa, zdradzamy chrześcijaństwo. Tak jak gdybyśmy potrafili coś lepszego wymyśleć. Tak jak gdybyśmy potrafili wymyśleć coś, co pozwoli nam przezwyciężyć zło. Tak jak gdybyśmy potrafili wymyśleć coś, co nam pozwoli przezwyciężyć śmierć. Zresztą nawet już z tym, żeśmy się, przynajmniej jak tak twierdzimy, prawda, póki jesteśmy młodzi, silni i zdrowi, że po tamtej stronie nic z tego nie ma. Nie. Nie może być tak, aby zło triumfowało. I moi drodzy, jeszcze jedna myśl, która, jak sądzę, tutaj w tym momencie powinna być wypowiedziana. Kiedy obieracie sobie świętego Mikołaja jako swojego patrona, pośrednika i wstawiennika przed Bogiem, aby chronił, aby prowadził, aby dodawał mocy i siły, która pozwoli unieść zło, cierpienie, które to wstawiennictwo i Boża pomoc, łaska spowoduje, że nie załamiemy się pod ciężarem właśnie tych wszystkich przeciwności, trudności. Że ten krzyż, który na nas spada, potrafimy donieść do końca. Właśnie po to, aby razem z Chrystusem móc uczestniczyć w chwale Jego zmartwychwstania. Jest takie piękne sformułowanie, brzmiące w języku francuskim w następujący sposób. Noblesse oblige. Co się tłumaczy na język polski, szlachectwo zobowiązuje. Szlachectwo zobowiązuje. Moi drodzy, kiedy świadomie obieracie sobie świętego Mikołaja jako patrona, to też musicie być świadomi tego, że to was do czegoś zobowiązuje. Aby właśnie wasze życie było kształtowane na miarę jakby jego wzorca. Abyście w nim szukali wzorca na codzienność. Abyście właśnie w nim, szukając pomocy, jednocześnie od niego uczyli się, jak tę pomoc, której Bóg udziela poprzez sakramenty, poprzez modlitwę, wykorzystać i zrealizować. W jaki sposób nieść te krzyże, które będą spadać, bo takie jest życie, przynajmniej po tej stronie. Z tym się musimy liczyć. Takie przypadki czy wypadki, jak w Szczyrku, czy gdzie indziej, czy na drogach, które się dzieją nie tylko w Polsce i na świecie, one zawsze będą się powtarzać, bo takie po prostu jest życie po tej stronie. Ale z tym umieć trzeba żyć, to wszystko trzeba umieć unieść i to wszystko trzeba umieć przezwyciężyć. Również i nadzieją, również i cnotą i dalszym czynieniem dobra, zło dobrem zwyciężaj. Jeżeli pragniesz usensownić swoje życie na tym świecie. Noblesse oblige. Szlachectwo zobowiązuje. I dlatego nie powinniśmy sobie pozwolić na lekceważenie Bożych przykazań. Nie powinniśmy sobie pozwolić na lekceważenie Boga. Nie powinniśmy sobie pozwolić na lekceważenie Jego patronów. Nie powinniśmy sobie pozwolić na tę łaskę, której nam udziela, abyśmy szlachetnie potrafili przejść przez to życie. Właśnie w ten sposób, aby po nas zostało więcej dobra niż zła. Amen.